Okay. Chciałbym dzisiaj, kochani, mówić kazanie na temat Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. Dobre kazanie to będzie, czy nie? Na jaki inny temat właściwie mógłbym tutaj zwiastować? A zdziwilibyście się, bo można mówić na wiele tematów w Kościele. Na początek chciałbym od razu z grubej rury przeczytać tekst apostoła Pawła z listu do Galacjan. Pierwszego rozdziału od wersetu 6 do 10. List do Galacjan, pierwszy rozdział od wersetu 6 do 10. Zanim przeczytam, to jeszcze pomodlimy się, tak jak siedzimy. Ojcze, modlimy się, abyś przez Twojego Ducha Świętego w imieniu Pana Jezusa Chrystusa otworzył dzisiaj nasze serca, nasze uszy, nasze umysły, byśmy mogli zrozumieć Twoje Słowo, by to Słowo dzisiaj dotknęło naszych serc, by zmieniło nas, Panie, byśmy naprawdę nie wyszli z tego miejsca tacy sami, byśmy byli wstrząśnięci do głębi Twoim Słowem. Panie, tylko Twoim Słowem, nie moim przemówieniem, ani niczym innym, ale Twoją obecnością. Amen. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Mocne słowo, które mówi, że może być coś takiego jak innego Ewangelia. Inna Ewangelia. Dzisiaj możemy w XXI wieku zastanawiać się, wiedzieć nawet z historii, że już wiele nauk fałszywych było na przestrzeni wieków, pojawiło się. Ale okazuje się, że już w I wieku, na samym początku, już była inna Ewangelia. Słyszałem, że inny Jezus jeszcze. Inna Ewangelia. Paweł mówi, ktokolwiek by ją zwiastował, niech będzie przeklęty. I jeszcze inna myśl tutaj jest. Czy ludziom się chce przypodobać, czy Bogu? Ze względu na kogo to głoszę. Komu się bardziej chce podobać? Czy głoszę Ewangelię, która ma zjednać ludzi, ma podobać się ludziom? Ale zanim zastanowimy się, jaka to jest ta inna Ewangelia, no to trzeba sobie się zapytać, zadać pytanie, to jaka to jest ta prawdziwa Ewangelia? Jaka to jest ta, którą przyjęliście? Ta, którą myśmy wam zwiastowali, mówi Paweł. Jaka to jest ta Ewangelia głoszona? Zapytam, czy to jest jakaś... Jaka to jest prawdziwa Ewangelia? Zielonoświątkowa?
Nie.
Baptystyczna może?
Nie.
Katolicka?
Nie.
Nie. To jest Ewangelia Chrystusowa. Apostoł Paweł mówi, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, mówi w liście do Rzymian. Ja sam napowiem, mocą bowiem ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Ewangelia, a więc Ewangelia Chrystusowa, pisze Paweł, to jest ta Ewangelia, Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa. Czy możemy wiedzieć, jaka to jest Ewangelia Chrystusowa? Że dzisiaj to już jest nie do zbadania. Oczywiście, że wiemy. Możemy wiedzieć, to jest wszystko napisane, bracia i siostry. I Ewangelia Chrystusowa, chce się powiedzieć, nie zmieniła się z biegiem czasu. Nie zmieniła się. My się zmieniamy, świat się zmienia, Ewangelia się nie zmieniła. Czy powiecie na to amen, czy się nie zgadzacie ze mną? Ona się nie zmieniła. Formy przekazu mogą być inne, ale treść Ewangelii się nie zmienił. I żebyśmy zobaczyli, dla niektórych to jest pewne przypomnienie, ale musimy to powtarzać, bo świat chce zmienić Ewangelię Musimy to powtarzać. Są ludzie, czytamy, którzy przekręcają Ewangelię. To jest, nie może być Ewangelia przekręcona, dlatego musimy powtarzać tą prawdziwą Ewangelię. Żebyśmy w końcu nie pomyśleli, że Ewangelia jest jakaś inna. Jaka to jest ta prawdziwa Ewangelia? I pozwólcie, że zanim powiem, czy podsumujemy ją, przeczytamy sobie kilka tekstów. No trzy, powiedzmy, trzy albo cztery teksty przeczytamy. Najpierw Ewangelia Marka 1,15. To są krótkie wersety, które przeczytamy. Ewangelia, i potem sobie podsumujemy. Ewangelia Marka 1,15 to jest to, może 4,15, sedno Ewangelii. Potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. To jest jeden tekst, który chciałem przeczytać. Drugi tekst pochodzi z Dziejów Apostolskich, drugi rozdział, werset 37 i 38. Też znany dla nas oczywiście, dla zielonoświątkowców. Dzień Zielonych Świąt czytamy: a gdy usłyszeli, byli poruszeni do głębi, rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? Piotr do nich: upamiętajcie się. Niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Może jeszcze jeden tekst, tak dla równowagi, z Dziejów Apostolskich 16:21. To jest, kiedy Paweł i Sylas byli w lochu, więzieni, potem cudownie uwolnieni, głosili dozorcy więzienia. I werset 30 i 31, rozdział 16 Dziejów. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Specjalnie podałem te trzy teksty, bo tam zawierają się wszystkie elementy Ewangelii. I są cztery rzeczy w przesłaniu Ewangelii. A więc jest to tak: upamiętanie, wiara, w tych tekstach mamy chrzest wodny, chrzest na odpuszczenie grzechów i napełnienie Duchem Świętym, czy otrzymanie Ducha Świętego jako dopełnienie Ewangelii, jako wypełnienie. I powiem tak, są kościoły, które mówią, na przykład sobie, kościół pełnej Ewangelii. Mają na myśli to, że każdy aspekt Ewangelii zatrzymują, stosują. Według mojego zrozumienia to kościoły często takie, które no, charyzmatyczne, mają też nacisk na właśnie działanie Ducha Świętego, mówią: my nie pomijamy, nie zatrzymujemy się na tych pierwszych rzeczach, tylko jeszcze też kładziemy nacisk na przyjęcie Ducha Świętego, Jego obcowanie, a więc pełna Ewangelia. Ale nie chodzi tylko o Ducha Świętego, więc cztery rzeczy, jak wspomniałem, w tych tekstach są powiedziane. W pierwszych, tam gdzie był Pan Jezus, właściwie były tylko te pierwsze dwa, a już apostołowie mówili o chrzcie, chociaż wcześniej też Pan Jezus i Jan Chrzciciel mówili o chrzcie wodnym. Pan Jezus oczywiście również mówił, że przyjdzie Duch Święty. Więc są cztery elementy. Ale Pan Jezus, czytaliśmy w Ewangelii Marka, mówił właściwie na początku o dwóch tych elementach. Kiedy zaczął kazać, mówi: przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. I teraz mam do was takie pytanie, krótkie pytanie, żebyście krótkie dali wasze myśli. Co jest według was pierwsze? Czy upamiętanie, czy wiara? Czy trzeba się upamiętać, żeby zacząć wierzyć? Czy może jednak trzeba zacząć w ogóle wierzyć, żeby wiadomo było, się, jak się upamiętać i z czego się upamiętać? To są oczywiście blisko z sobą związane rzeczy, ale no ciekawy jestem, tak? Króciutko. Macie jakieś myśli na ten temat? Co jest pierwsze? Świeka wam zadałem.
Uwierzyć, że trzeba się upamiętać.
Uwierzyć, że trzeba się upamiętać. Czy ktoś ma inne zdanie?
Mi się zdaje, że czasami jakoś niekoniecznie człowiek jeszcze w pełni uwierzy, ale już coś przeczuwa się, bo jakąś taką bojaźń dostaje, że jednak się upamiętuje, że człowiek, nie wiem, no, z jakiegoś strachu albo po prostu z poczucia takiego, że no chyba trzeba przestać grzeszyć, żeby w ogóle się do Boga przybliżyć. Ale ja nie mówię, że tak jest konieczne, tylko...
Że tak bywa.
Ja mam jeszcze troszeczkę inny pogląd.
Tak?
No, tak. Może być bez głębokiej wiary.
Poczekaj, można się skończyć.
Tak? Tak?
Ja tutaj na przykład w przykładzie pokutujcie, w tym przykładzie.
Tak?
Teraz przeczytam może. Pokutujcie i wierzcie Ewangelię. Ja myślę, że to jest połączone jest to w jednym procesie. Pokuta i wiara.
Połączenie w jednym procesie. Oczywiście zgadzam się, ja zaznaczyłem, że to są no tak, ale a ja zadaję jednak to pytanie, czy połączone, na pewno jest tym racja, ale coś zawsze jednak musi być jakby pierwsze, ważniejsze. Ja się nie neguję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś zdanie na ten temat? Czy się w ogóle zastanawialiście?
Trzeba dobrze przemyśleć, żeby uwierzyć.
Dobrze przemyśleć, żeby uwierzyć.
No bo czy w to można wierzyć, i w to można
wierzyć. Wierzę od matematyki odróżnia się tym, żeby zrozumieć matematykę, trzeba je poznać, a wierzy na odwrotnie, trzeba uwierzyć i wtedy poznasz Boga. To no jeszcze tak. Blaise Pascal mówi.
No tak, tylko mnie chodzi o to, co jest pierwsze, wiara czy pamiętanie. No dobrze, spróbuję wam opowiedzieć, ja wierzę, że Biblia daje na to odpowiedź i spróbuję wam na to odpowiedzieć. Na pewno są te dwie rzeczy związane ze sobą. Upamiętajcie się, to znaczy pokutujcie, bo upamiętanie to jest pokuta, to jest dokładnie to samo. I wierzcie Ewangelii. Te rzeczy są ze sobą związane, ale jednak coś jest pierwsze. I co jest pierwsze? I znowu wam podam teksty. Na przykład Ewangelia Mateusza. Ewangelia Mateusza z kolei, żeby było ciekawe. Trzeci i czwarty rozdział. 3 rozdział i 2 werset. To było przesłanie Jana Chrzciciela. I teraz posłuchajcie, ciekawe. 2 werset. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Jedynie mówił o upamiętaniu. Następnie 4:17. To jest już kazanie Pana Jezusa. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Podstawowym, pierwszym elementem było upamiętanie. A teraz wam powiem, dlaczego jednak upamiętanie jest pierwsze. Ewangelia Jana 16:9. Otwórzcie to sobie, żebyśmy to zrozumieli. Ewangelia Jana 16:9. Pan Jezus tam mówi o Duchu Świętym, że kiedy Duch Święty przyjdzie, właśnie zapowiada, oczywiście właśnie w Ewangelii te wszystkie elementy są połączone, ale ja specjalnie to tak rozdzielam. Że kiedy Duch Święty przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I teraz 9 werset mówi o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Zobaczcie, niewiara jest grzechem. Przyjdzie przekonać o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Nie przyjdzie przekonać o grzechu na początku, Pan Jezus mówi, grzechu cudzołóstwa czy grzechu bałwochwalstwa. Oczywiście, że Duch Święty przekonuje o wszystkich grzechach. Ale pierwszym grzechem jest, gdyż nie uwierzyli we mnie. A więc, żeby zacząć, właściwie zacząć wierzyć, to znaczy już pokutować. Czyli gdzieś na początku jest wiara, przepraszam, pokuta właśnie, rozumiecie? Gdyż nie uwierzyli we mnie. Samo to, że nie wierzymy w Jezusa jako Mesjasza, że On nie jest naszym Panem, że On nie jest naszym Królem, że my do Niego nie należymy, jest grzechem. To nie jest taka wiara, że tak, On tam sobie był taki fajny gość i wierzę, że On tam był. To nie o, tak, nie o to chodzi. A więc pierwsze jest upamiętanie. Ale oczywiście, gdy zaczynamy się upamiętywać, zaczynamy jednocześnie wierzyć. I właśnie wtedy jest, to jest właśnie wplecione. Jedno z drugim jest wierzcie. A z kolei wiara dalej będzie nas prowadziła do dalszych stopni upamiętania, tak? I to jest jednak splecione ze sobą. Ale na początku jest upamiętanie, ponieważ niewiara sama jest grzechem. Oczywiście, kiedy człowiek się nawraca, to trudno mu tak wszystko jakby pojąć. Ale zaraz wam zobaczycie, dlaczego tak na ten temat pytam. Dlatego, że musimy tu powiedzieć, że upamiętanie jest początkiem i esencją Ewangelii. Po prostu bez tego elementu Ewangelii, Ewangelia nie jest Ewangelią, tak? Ta Ewangelia po prostu nie będzie działała i to już nie będzie Ewangelia Jezusa Chrystusa. Bez tego elementu, którym jest upamiętanie. I teraz może jeszcze dla ciekawości inny werset otwórzmy. Właściwie nie tylko werset, tylko pewien fragmencik. Ewangelia Marka, 6 rozdział, od wersetu 7 do 12 przeczytam. Potem wezwał 12 i począł ich wysyłać po dwóch i dał im moc nad duchami nieczystymi. Nakazał im, aby nic nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby podróżnej, ani monety w trzosie, lecz by obuli sandały, a nie wdziewali dwusukien. I mówił do nich, gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam pozostańcie aż do swego odejścia stamtąd. A jeśli by w jakiejś miejscowości nie chciano was przyjąć ani słuchać, wyjdźcie stamtąd i otrząśnijcie prok z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. A oni poszli i wzywali do upamiętania i wyganiali wiele demonów i wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Zwróćcie uwagę, jakie było ich poselstwo apostołów 12. Pierwsze poselstwo. Wzywali do upamiętania. Nie robili konferencji na temat uzdrowienia, na temat demonów czy innych rzeczy. Nawet nie nauczali o wierze. Wzywali do upamiętania. To jest ciekawe, jak zobaczymy na początek, jaka to była pierwotna Ewangelia. Wzywali do upamiętania. Jan Chrzciciel wzywał do upamiętania. Jezus i 12 na początku wzywało do upamiętania. I potem w dziejach apostolskich, jakbyście sobie chcieli już samodzielnie przeczytać wszystkie miejsca, to tak samo od tego się zaczyna. I ciekawe, wzywali do upamiętania, a przy okazji demony wychodziły, przy okazji ludzie byli uzdrawiani, ale celem poselstwa, jądrem tego poselstwa ich, gdy byli wysłani przez Pana Jezusa, było wzywanie do upamiętania. Muszę wam powiedzieć, dlaczego o tym mówię i dlaczego tak to rozdzieliliśmy, bracia i siostry. Powiedzieliśmy o tych czterech elementach. Pamiętam kiedyś znany kaznodzieja chrześcijański, pastor, nauczyciel, prorok David Paulson mówił, taką książeczkę wydał, słyszeliśmy też nauczania na ten temat, normalne narodziny chrześcijanina. I właśnie mówił o tych czterech rzeczach, że dziecko rodzi się zdrowe jak dziecko, kiedy człowiek przeżywa te cztery rzeczy z Ewangelii, czyli upamiętanie, wiara, chrzest wodny, napełnienie Duchem Świętym. Wtedy jest, to są cztery rzeczy, które zapewniają jakby zdrowy poród, zdrowe narodziny człowieka. I już wtedy mówił, że jeśli te elementy są niekompletne, to trudno, żeby człowiek, chrześcijanin, narodził się zdrowy. I kochani, to co moje ostatnie przemyślenia, to co zauważyłem z ostatnich lat, miesięcy, jeśli chodzi o Ewangelię, to jest moje duchowe spojrzenie, że jeśli chodzi o Ewangelię, to dzisiaj właśnie ten element u Ewangelii, jak upamiętanie, stał się najbardziej kontrowersyjnym, najbardziej znienawidzonym, najbardziej wywołującym opór i sprzeciw elementem Ewangelii. Słowo upamiętanie, czy mówienie, wzywanie do upamiętania. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, ale tak jest. I niedługo może być, właściwie już do tego dochodzi, że ten element Ewangelii będzie prawnie zakazany. Właściwie już jest w niektórych krajach prawnie zakazany. Jeżeli wiecie, już o niektórych rzeczach, co do niektórych ludzi, nie wolno publicznie mówić, nie wolno pisać. To już wiecie chyba, o czym mówię, do czego piję. O tym powiemy. To są straszne rzeczy. I to wam chcę powiedzieć. To nie są żarty. Zauważcie. W ogóle mówienie o religii, żyjemy w takim kraju, nawet nie jest zakazane, prawda? Religia może być publiczna, są jakieś tam prawa, zarówno w Europie, jak i w Polsce. O kościele można mówić, nawet o kościele niekoniecznie katolickim, zielonoświątkowym, czy tam baptystycznym, to może ktoś tam się jakoś spojrzy, no ale tam można o tym mówić, można o działalności chrześcijańskiej mówić. Jeśli chodzi o inne elementy Ewangelii, o których mówiliście, można mówić o wierze, tak? Konferencja o wierze. I ludzie często nawet, tacy inni powiedzą, no tak, wiara, tak, 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 coś trzeba wierzyć, tak, tak. No albo następny element o chrzcie wodnym. No powiedzą, no tak, piękna, tak. No tam inni może małe dzieci, to tak, wy też macie piękną uroczystość, tak, fajnie. No o Duchu Świętym to powiedzą, no tak, też takie ruchy są różne, Ducha Świętego, można być uzdrowionym, no tak, tak, to jest przyjemnie. Ale kiedy zaczynasz mówić o upamiętaniu, to co się wtedy dzieje? To wtedy wielu ludzi powie, co ty do mnie mówisz? To moja prywatna sprawa. To jest moje życie. Jak ty mi tu wchodzisz z butami? Ja już często słyszałem, nawet jako pastor, gdzieś tam pytałem, no co się tam z kimś dzieje? Mówię o dawnych nawet latach, nie? I ktoś tam jeszcze próbując ukrywać, wiesz, ona ma takie, pastorze, prywatne problemy. A tym prywatnym problemem po prostu bardzo często to był grzech, tak powiedzmy sobie szczerze. To był prywatny problem. Grzech to jest prywatny problem. Tylko to jest prywatny problem, który człowieka prowadzi do piekła i oddziela człowieka od Boga. Tak? No i od społeczności. Można tam gdzieś grać, jakiś cyrk odstawiać przed ludźmi, przed samym sobą i tak dalej, ale nie przed Bogiem, nie przed światem duchowym, tak powiem, gdzie zawsze to wyjdzie. A więc ludzie mówią, to do mnie mówisz? To moja sprawa. To moje życie. I w tej chwili są niestety już takie, wspomniałem, warunkowania prawne, jak wiecie, że często już nie można komuś często nic powiedzieć. Nie wolno nic powiedzieć. Dochodzi do tego, to nie są żarty, chcę wam powiedzieć. Na przykład, czy wiecie, że w związku z RODO, wiecie, co to jest RODO. Jak nie wiecie, to niestety musicie się dowiedzieć, że to te nieszczęsne te przepisy, które wchodzą jakieś tam ochronie danych osobowych, powodują, że dzisiaj w kościele już nie można publicznie powiedzieć na przykład, że tego i tego brata, czy tej tą siostrę zostaje wyłączony z powodu homoseksualizmu, albo z powodu wszeteczeństwa, z powodu cudzołóstwa, z powodu kradzieży. Nie można tego powiedzieć. Znaczy można, ale ten człowiek może potem pójść do sądu i uzyska jakieś tam zadośćuczynienie czy coś, że tu został publicznie jego nazwisko. To nie są żarty. Więc nie można już publicznie wyzywać ci pamiętanie. Jak wiecie, toczy się walka, że nie można już gejom, lesbijkom i innym publicznie prawie powiedzieć. Oto się walka toczy. W Polsce może jeszcze tak to się toczy, ale już w innych, bardziej postępowych chrześcijańskich krajach jak Anglia, to już oni przegrali tą walkę w Europie. To już wiecie. Nawet w Stanach Zjednoczonych, w San Antonio, gdzie to jest zagłębie kościołów baptystycznych i chrześcijańskich, też takie rzeczy się dzieją. Więc to są straszne rzeczy. I teraz, bracia i siostry, następna sprawa. Czytaliśmy tam, że Paweł mówi, czy chciałbym ludzi pozyskać, czy Boga? Kogo chcę sobie zjednać? Bo jeśli bym chciał się ludziom przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. I teraz jest takie niebezpieczeństwo, że jeśli chcemy za wszelką cenę pozyskiwać ludzi i chcemy im się przypodobać i no powiem tak, zmiękczymy tę Ewangelię jakoś, no bo może chcemy zmiękczyć, podano, żeby ich nie raziło coś, no to który element najbardziej razi? Wspomniałem, nie wiara, nie chrzest, nie Duch Święty, upamiętanie. No może nie wszystkie rzeczy. Na przykład o pewnych rzeczach można mówić o pamiętaniu. Na przykład jak ktoś nigdy nie pił wódki, ale robił inne rzeczy, to można mówić tam o wódce, nie? Ktoś inny z kolei inne rzeczy może nie robi, ale pije wódkę. No to temu człowiekowi nie można mówić o... i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. A więc, chcielibyśmy, mówi właśnie, ja bym nie chciał. Ale istnieje, tak zrozumcie, istnieje taka pewna, może istnieć taka tendencja. Jeżeli byśmy chcieli zmiękczyć Ewangelię, czytamy to, wiecie co się wtedy dzieje, jeśli usuwamy co z Ewangelii? Biblia mówi, że jesteśmy przeklęci przez Boga. Jeśli ktoś by głosił Ewangelię inną, niech będzie przeklęty. Nie chcę być przeklęty, bracia i siostry. Nie chcę być kościołem przeklętym. Nie zrozumcie mnie źle. Naprawdę nie zrozumcie tego i sam teraz chcę to dobrze powiedzieć, że na przykład w dużych zborach, czy w dużych kościołach, które rosną, że się głosi złą, czy tam jakąś inną Ewangelię, że ona jest... Ja tego nie chcę powiedzieć, bo na pewno tak nie jest. Może gdzieś tam, nie wiem tego. A z kolei w małych zborach, które nie rosną, że się głosi tą jakoś tam... Tak nie chcę powiedzieć, bo na pewno to byłoby niesprawiedliwe. Ale muszę powiedzieć, że jeżeli... No, mówię jako pastor, że jeśli taki jest często nacisk, no gdzieś tam, no... statystyczny, no to ile tam osób w waszym kościele się nawróciło, no ile osób tam przyszło do kościoła, ile osób przyjęło chrzest, no to czy rozumiecie mnie, to w takim razie trzeba coś zrobić, żeby ludzie dobrze się czuli, żeby przychodzili do kościoła. I często nie chodzi tylko o jaki jest budynek, jaka jest muzyka, czy i tak dalej, tylko chodzi o Ewangelię. No bracia i siostry, ci, którzy już trochę parę lat chodzicie, dobrze wiecie, przez te ostatnie 10 czy kilkanaście lat, kiedy byliśmy jeszcze na Szaniawskiego, kiedy bywało 70 osób, przychodziło po chleb.
Nawet więcej,
80, 100. Pytanie, z jakiego powodu ci ludzie przestali przychodzić? Z powodu, że mówiliśmy o wierze? Z powodu, że mówiliśmy o chrzcie, czy o Duchu Świętym, o cudach? Nie. Z powodu mowy o upamiętaniu. Po prostu to, że nie pasowało upamiętanie. Oczywiście moglibyśmy tą Ewangelię zmiękczyć, bracia i siostry. Powiem wam taki przykład ostatni, może nie jest ostatni, tylko sobie przypomniałem. Jakiś czas temu w pracy, czyli w Filharmonii, gdzieś na przerwie mieliśmy rozmowę. Mieliśmy, pamiętam, akurat próbę w Radiu Lubelskim. Przyszły młodszych koleżanek, kilka przyszło i akurat te koleżanki to są rozwódki. Jedna się rozeszła gdzieś tam z Ukraińcem. Miała trójkę dzieci, ale ten mąż ją zostawił. Druga kontrabasistka też. No, nie wnikam. W każdym razie i się pytają mnie, słuchaj, tam u was w kościele, to tam jak czy tam można drugi raz wyjść za mąż? I ja mówię, no słuchajcie, Biblia mówi to i to. Mówi, no jeśli... Tak mówi Pan Jezus. Mówi, tak mówi, ale ja nie chcę być sama do końca życia. Ja nie mogę i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Że tak mnie pytały, wiedziały, że jestem pastorem, tak z nadzieją mnie pytały, jak tam jest. Tak się zastanawiam, żebym powiedział, wiesz, my akceptujemy, to wszystko można. Być może by się nawróciły. Rozumiecie, co to znaczy? Nawróciły się, może byśmy tu ich mieli, no ale co miałem powiedzieć? Co miałem powiedzieć, że... Ja tu nie chcę mówić, ja nie rozsądzam w tej chwili kwestii w ogóle rozwodu, że jak już ktoś przed nawróceniem, ja nie o tym w ogóle mówię, żeby nikt się nie czuł z tego powodu niekomfortowo. Tylko chcę powiedzieć, że ludzie szukają często jakiegoś kościoła, ale żeby, jeśli zaakceptujesz mój grzech, to ja będę w tym, to może być taki lub inny grzech. Taki lub inny grzech. Jeżeli mowa o innej Ewangelii, no muszę wam powiedzieć, bo ta obrzydliwość wkrada się do kościołów, do naszego kraju, wszędzie. Nie będę tego czytał, bo może się nie godzi, jak chcecie, to sobie znajdziecie to w informacjach na christiannews.pl, ewentualnie na stronie Facebooka naszego zboru. Podałem tą informację. Wyobraźcie sobie, że niedawno, chyba w zeszłym tygodniu, miała miejsca w Warszawie wspólna modlitwa katolików i muzułmanów pod takim tytułem, czy tam tym, Maryja wzorem zawierzenia i poddania Bogu. Był tam biskup i imam. Na stole leżała Biblia i Koran. I oni wspólnie tam było wygłoszone kazanie, były cytaty z Biblii, z psalmu, potem też z Koranu były tam sury czytane. I modlili się o wspólne błogosławieństwo dla chrześcijan i muzułmanów, żeby razem tam i tak dalej, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Więc to jest inna Ewangelia. Żeby wyznawcy Mahometa i Chrystusa byli jedno, żeby ich matka zjednoczyła. Żeby miłość okazywali. A więc nie trzeba się upamiętać, ale trzeba miłość urzeczywistniać. Kochani, to jest inna Ewangelia. To jest, chociaż to jest publicznie, to jest inna Ewangelia. To nie jest Ewangelia Chrystusowa. Ja nie wierzę, że Mahomet był prorokiem Chrystusa i że Allah jest jego prorokiem. Nie wierzę w to. Nie wierzę, ale nie wierzę w to. Wierzę, że Jezus jest jedynym Synem Bożym, który umarł do naszego zbawienia i jest naszym Mesjaszem, który umarł za nasze grzechy. I to jest Ewangelia. I bracia i siostry, nie mogłem tego znaleźć, nie będę was zalewał jakimiś czytaniem artykułów z internetu, ale to, co mnie wzburzyło, też czytałem chyba wczoraj, może ktoś to czytał, że w Anglii matka została ukarana i to w Anglii, w jakiejś szkole. Muszę wam powiedzieć, byłem w zeszłym roku, jak byłem nawet w Liverpoolu i w Anów, to widziałem, że tam no jest ostro w tych szkołach, a czy tymi dziećmi się zajmują i tak dalej. I otóż w pewnej angielskiej szkole matka chrześcijanka była wzburzona właśnie na temat tych różnych prelekcji LGBT i tak dalej chodziła. No i doszło do tego na przykład, że do szkoły ją przestaną wpuszczać w ogóle. Bo dzieci, bo ona ma złe nastawienie do tego wszystkiego. I ja teraz może to przekręcę, ale mniej więcej powiem, że jej chyba pięcioletni bodajże syn został ubrany w taką koszulkę mniej więcej. Ja to powiem z pamięci. I tam coś było na tej koszulce jakieś tak, że no geje, lesbijki, LGBT, ale ty siedź cicho, czy tam będę siedział cicho. Coś w tym stylu mniej więcej, rozumiecie? Czyli, że grzech, ale ja będę siedział cicho. Tak to mniej więcej bywa. I to już tam sprawa, ta kobieta podała do sądu tą szkołę. Takie rzeczy się po prostu dzieją. Mówię to dlatego, że mówię, że Ewangelia pozbawiona elementu, jakim jest upamiętanie, to nie jest Ewangelią. Apostołowie poszli i głosili upamiętanie. Zauważcie, tak dzisiaj mi się przypomniało, że mamy konferencję na temat tamtego, wiary, różnych rzeczy. Mało jest na temat upamiętania. I przypomniało mi się, że chwała Bogu, były takie konferencje. Nie wiem, chyba jeszcze jest. Były dni upamiętania dla alkoholików. I ludzie z Lubartowa jeździli. To były nie na dnie cudów, czy tak dalej. Dni upamiętania dla alkoholików. Tak, w Ustroniu. Wielu tu pojechało. Niektórzy, myślę, że niektórzy zostali zbawieni. Na przykład ten Stasiu Gdula, który...
Byłeś kiedyś, czy tam nie? Tam nie byłeś.
On nie był. Stasiu Gdula, który przychodził, zmarł, ale ja myślę, że on został zbawiony. Tam się nawrócił, ten człowiek został gdzieś tam zabity później w bramie w Lublinie, taki już dawno. Nawrócił się tam, ale dni upamiętania. Pomyślcie sobie, pierwszym przesłaniem apostołów było głoszenie upamiętania. Mam pytanie dla was, bracie, tak sam do siebie. Czy to przesłanie jest adekwatne do dzisiejszych czasów? Czy może już niepotrzebne jest głoszenie upamiętania? Czy to już zdezaktualizowało się? Głupie pytanie, co?
Nie jest.
A jeszcze bardziej. A teraz pytanie, czy to jest miłe być takim kaznodzieją, takim zwiastunem? Możesz mówić na temat cudów, na temat wiary, na temat wszystkiego. Możesz mówić na ten temat. I wszyscy, nawet i katolicy cię będą słuchać, i tam tacy, i tacy, i będziesz mówił o uzdrowieniu. Ale zacznij mówić na temat upamiętania. Co? You are talking to me? Mówisz do mnie? Chcę wam powiedzieć, że to wychodzi na to, że prawo tak sprawia, że nawet i dzieciom czasami trudno już będzie mówić, właściwie już nie można czasami mówić na temat upamiętania, że mogą się pamiętać. W Anglii na przykład, wiecie, że teraz dzieci mają coraz więcej praw. W szkołach w zasadzie to, co się dzieje, bo tam, wiecie, to jest nagonka dla nauczycieli, czy tak, jest taka propaganda, ale prawda jest taka, że uczniowie mogą wszystko, ale jak właściwie chciałem powiedzieć o czym innym, że na przykład w Anglii, może już to wspomniałem, Dziewczynka, która poczuła, że ma inną orientację, czy chce zmienić swoją orientację, może nie orientację seksualną, ale płeć, poczuła zainteresowanie zmianą płci, rodzice, którzy no, chcieli jej wybić to z głowy, no bo normalni rodzice nawet nie muszą być chyba jakimiś głęboko wierzącymi chrześcijanami, tylko myślę, że normalnie funkcjonujący człowiek wierzy, to coś tam nie halo, prawda? No chyba nie trzeba być jakimś, że to jest głupie po prostu, tak? A już chrześcijanin w ogóle wie, że to jest obrzydliwe. No ale chcieli zwrócić uwagę i co się stało? Dziewczynka została im zabrana i dana do rodziny zastępczej, więc okazuje się, że już nawet dzieciom też nie można sami powiedzieć. Tu wam chcę też powiedzieć, pamiętacie, że te, znaczy wiecie, że te jakieś tam karty LGBT, stanowiska są przyjmowane, nie przyjmowane w Warszawie, gdzieś tam Świdnik zajął stanowisko, odrzucił to, Lublin nie. Jeśli żeście patrzyli, to nawet i chrześcijanie się zapultali w jakieś tam stanowiska i zaczęli pisać jedni to i tak się tam gdzieś tam, nawet mi się tego nie chce czytać. Ale muszę wam powiedzieć, że pod jednym postem coś odpowiedziałem pewnemu pastorowi, nie powiem jakiemu. No, ktoś tam jakiś post napisał, no i ktoś tam inny odpowiedział. I w każdym razie jeden z pastorów dużego kościoła w Polsce napisał, ja tylko tak wyrwę ten kontekst, że Pan Jezus, uwaga, to chodziło o sprawę z 8 rozdziału Ewangelii Jana, stanął po stronie tej kobiety, on tam nazwał prostytutki. To nie była prostytutka, tylko kobieta przepana na cudzołóstwie. Stanął po stronie kobiety. Więc ja mu sprostowałem, mówię, bardzo cię bracie przepraszam, ale ja ten temat studiowałem, Pan Jezus nie stanął po stronie tej kobiety. Nie stanął także po stronie faryzeuszy, po żadnej stronie nie stanął, tylko obu stronom pokazał ich grzech. Mówię, no, aha, wtedy ten brat to zobaczył. I teraz ludzie mówią, no powinniśmy mieć postawę Chrystusa, więc jaka była postawa Chrystusa? I od razu powiem, jaką my powinniśmy mieć postawę, bo taką właśnie Pan Jezus postawił, zajął postawę do tej kobiety. Nie dał się wciągnąć w kamienowanie, to wiemy oczywiście, ale powiedział, ja cię nie potępiam. I co dalej powiedział?
Idź
i odtąd już nie grzesz. Czyli co to inaczej znaczy?
Upamiętaj
się. Ja cię nie potępiam, upamiętaj się. Czyli co to znaczy? Przestań już to robić, co robiłaś do tej pory. Czyli do gejów, lesbijek, biseksualistów i wszystkich innych zboczeńców mamy taką mieć postawę. My was nie potępiamy, ludzie. Ale upamiętajcie się, czyli przestańcie robić to, co robicie do tej pory. Sprawa prosta, jak drut. Inna być nie może. Taką miał postawę Pan Jezus i my ich nie potępiamy. Ale pamiętajcie się, przestańcie to robić. Przestańcie mówić, że to jest normalne, co jest nienormalne. No i nie potępiamy. No i wszystko w temacie, tak?
Ja bym jeszcze dodała, przestańcie nas tak wypatować tą swoją...
A, to już... No, to już najgorsze. No, to jest właśnie najgorsze. Ale to, czyli właśnie przestańcie. Czyli właśnie... To. Kochani, i na koniec, właściwie na koniec, no tak, pod koniec już, znowu muszę sedno Ewangelii, bo musimy to sedno powiedzieć, nie możemy stępić Ewangelii. Dzieje apostolskie, 3:19, ten sam apostoł Piotr, czyli pierwszy papież, jak to niektórzy wolą, ale to nie jest pierwszy papież, podczas kazania Piotra w świątyni, po uzdrowieniu człowieka, który był chromy od urodzenia, który siedział przy bramie świątyni i mówi tak, 3 rozdział, werset 18-19, tam jest sedno. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby zgładzone były grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody, aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. Zobaczcie, czyli napisane jest, że Chrystus cierpieć będzie, tak? Przeto upamiętajcie się i nawróćcie, aby były zgładzone grzechy wasze. Co to wszystko oznacza? Chrystus cierpiał na krzyżu za wszystkich, tak. Ale grzechy są zgładzone dopiero w momentu, kiedy człowiek indywidualnie zaczyna pokutować. Amen?
Amen.
I dlatego mamy głosić upamiętanie. Gdyby po prostu Chrystus umarł, cierpiał za wszystkich i z automatu wszyscy byłoby zwolnieni, no to po co cokolwiek głosić? Upamiętaj się, żeby to było dla ciebie, żeby twoje grzechy zostały zgładzone. To jest proste jak drut. To jest proste jak młotek. Ja nie wiem, to nie ma... Ale są ludzie, którzy przekręcają Ewangelię w kościołach, którzy przekręcają prawnie, które mówią, nie wolno, możesz sobie głosić Ewangelię, ale tylko pozbaw ją tego jednego elementu. Pozbaw ją upamiętania. A więc poszli i głosili upamiętanie. Dlatego jest upamiętanie potrzebne, że Ewangelia ma człowieka wyrwać z piekła, ma człowieka uczynić dzieckiem, czyli synem Bożym i córką Bożą, zaprowadzić go do nieba, sprawić, że stanie się, że będzie żył w królestwie światłości. Amen? Ewangelia, która o tym nie mówi, prowadzi donikąd, a właściwie do piekła. Ewangelia, która o tym nie mówi, to wam chcę powiedzieć, bo że dlaczego ten element, dlaczego mamy głosić upamiętanie? Dlatego, że można przeżyć wiele cudów i pójść do piekła, tak? Można przeżyć uzdrowienie na swoim ciele i pójść do piekła. Można? Można. Można dużo rzeczy otrzymać od Boga i pójść do piekła. Taki, podobało mi się, znowu ktoś tam napisał, jakiś pastor, zacytuję, że możesz tam mówić językami i pójść do piekła, możesz tam te rzeczy zrobić i pójść do piekła, możesz wielu ludzi przyprowadzić i pójść do piekła, możesz tam wiele dzieł uczynić i pójść do piekła, ale nie możesz, to jest niemożliwe, żebyś był święty, znaczy pójść do piekła, tam chodziło raczej stracić niebo, tak było odpowiedziane, ale nie jest możliwe, byś żył świętym życiem i rozminął się z niebem. Amen, bracia i siostry? A święte życie to jest życie, które po prostu jest oddzielone od grzechu. I to jest proste. Na tym polega świętość. Nie, że jakieś maski sobie założymy i będziemy w jakieś sztuczne pozy przyjmowali, czy jakieś, nie wiem, skaczące, czy może pełzające. To nie na tym polega. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I muszę powiedzieć, że weźcie to do serca. Żyjemy w czasach, gdzie prawdziwa Ewangelia zaczyna być znienawidzona. Zaczyna być znienawidzona. Ewangelia, która jest pełna. Która zaczyna się od upamiętania. Ale zakończę i powtórzę słowa Pawła, który powiedział, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, bo ona jest mocą Bożą ku zbawieniu, kto wierzy, każdego. Najpierw Żyda, potem Greka, czyli Polaka, Żyda, Białorusina, Ukraińca, każdego. Nie wstydźmy się, bracia i siostry, prawdziwej Ewangelii. Amen.